Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Przed nami kolejny odcinek, w którym jest ze mną Ola. Cześć Olu.
Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
I będziemy rozmawiali o arcyważnym temacie, myślę, że też trochę trudnym, dlatego trzeba się skupić. Wyciszcie się, przygotujcie jakieś rzeczy do notowania, bo będzie bardzo głęboka praca was teraz czekała, bo będziemy rozmawiali o refleksyjności. Refleksyjność to jest taki temat, o którym dużo się dzisiaj mówi. Wielu liderów, wiele liderek narzeka na to, że nie ma czasu w ogóle, żeby budować swoją samoświadomość. Niektórzy pytają nas, jak to robić. W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że taki odcinek właśnie na ten temat dzisiaj nagramy. Zanim ruszymy, to jeszcze jedno słowo, może dwa takiego wytłumaczenia z mojej strony, bo ostatnio dużo jest takich odcinków, kiedy pojawiam się solo albo pojawiam się właśnie z Olą. Wszystko dlatego, że bardzo intensywnie już wspominałem w newsletterze, wspominałem w kanałach społecznościowych, bardzo intensywnie pracuję nad nową książką. Mam deadline na styczeń, w związku z tym muszę bardzo się przykładać. Codziennie coś tam próbuję pisać, a to powoduje, że mój czas jest bardzo ograniczony, bo oprócz takich projektów, które wspólnie z Olą realizujemy też u klientów, to jest ten czas na książkę, no i zostaje trochę czasu na nagrywanie podcastu. Mam nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normy, ale jakoś tak sumienie mi kazało się z wami tak szczerze tym podzielić. Ruszamy. Refleksyjność. Właśnie zastanawiam się, jak zacząć, ale chyba najlepiej będzie, jak powiemy na początek parę słów o tym, czym ta refleksyjność jest. Może jeszcze wcześniej, zanim się rzucimy na próbę definicji, to warto powiedzieć, już trochę mówiłem we wstępie, że to jest taki temat dosyć trudny. Myślę, że te rzeczy, o których tutaj będziemy rozmawiali, dla części z was będą dosyć wymagające. Spróbujemy to zrobić tak najprościej, jak tylko się da, jak tylko potrafimy. Ale też tak nasze doświadczenie pokazuje, że są takie grupy liderek i liderów, z którymi pracujemy, że o tych rzeczach mówi się łatwiej, ale są też takie osoby, które potrzebują trochę więcej czasu, żeby te procesy jakoś tak uchwycić, zrozumieć, przełożyć trochę na swoje takie codzienne funkcjonowanie. Ale tak jak powiedziałem, będziemy robić wszystko, żeby wam myślenie o tym temacie i praktykę, co najważniejsze, ułatwić.
To myślę, że zanim powiemy o tym, jak zwiększać refleksyjność, to właśnie o tych definicjach trochę i o tym, czym jest i w ogóle po co tą refleksyjność ćwiczyć.
To refleksyjność jest jakąś taką refleksją, jak sama nazwa mówi, refleksją, którą mamy na swój temat, o sobie samym. To jest takie coś, co wiąże się z zatrzymaniem. Potrzebujemy do tego czasu, potrzebujemy się właśnie zatrzymać, zrobić jakąś pauzę, wziąć oddech po to, żeby właśnie zastanowić się nad swoim życiem, nad tym, jak działamy, jak pracujemy, nad wartościami, nad emocjami, nad doświadczeniami, nad tym wszystkim, co pojawia się w polu naszego wewnętrznego widzenia.
Refleksyjność też daje nam taką możliwość wyłączenia autopilota, bo my bardzo dużo, wbrew pozorom, robimy na autopilocie i bardzo dużo pracujemy i funkcjonujemy w obszarach takich mechanizmów, które po prostu działają i szczerze jakoś się nad nimi mocno nie zastanawiamy. W związku z tym to właśnie daje nam refleksyjność, że jesteśmy w stanie na chwilę się zatrzymać i zobaczyć, po pierwsze, które z tych automatyzmów nam służą i które działania są dobre, ale też, i myślę to nie mniej ważne, potrafimy się dzięki refleksyjności zatrzymać na tym, co w nas dobrego, jakie mamy mocne strony, ale też jakimi liderami, liderkami chcemy być. W związku z tym też ta refleksyjność daje nam taki moment, w którym możemy popatrzeć na siebie trochę z dystansu i zobaczyć w przyszłość na to, jacy chcemy być.
Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest coś, co wymaga takiego oddechu z naszej strony, jakiegoś zatrzymania się. Ja wiem, że no większość z nas nie ma na to czasu, jak rozmawiamy właśnie z różnymi menadżerami, menadżerkami, liderami, liderkami w firmach, to pierwsze takie zastrzeżenie, które się pojawia, jak o tym temacie rozmawiamy, no tak, Mariuszu, Olu, kiedy my o tym wszystkim mamy myśleć? Kiedy...
To jest ważne, ale.
Tak, to jest ważne, ale jest tyle spraw w mailarce, tysiące maili, często po pracy, gdzieś tam wieczorami, po kolacji z rodziną musimy na to wszystko reagować, odpowiadać, nadrabiać, no i kiedy ja mam być refleksyjna i w jaki sposób mam to wszystko robić.
I to też bardzo ciekawe jest w takim tłumaczeniu o tym braku czasu, bo my bardzo często przez to, że jesteśmy zabiegani, to nie dajemy sobie tej przestrzeni na refleksyjność, ale w związku z tym też często idziemy w taki proces unikania, czyli nie myślimy, bo jak zaczniemy myśleć, to za bardzo zaczyna nam doskwierać to, co w myślach się pojawia i ten proces unikania też się pojawia, czyli to takie bieganie często jest przykrywką do tego, żeby nie myśleć.
Ja pamiętam, że na początku zaraz po naszym ślubie, to się trochę odsłonię, to miałem taką rozmowę z twoim tatą, a moim teściem, którego pozdrawiamy, bo czasami słucha podcastu Manager Plus. Tak trochę się żaliłem, że no nie potrafię wielu rzeczy takich domowych zrobić, jakichś takich związanych z przykręceniem czegoś, nie wiem, z zamontowaniem gniazdka na przykład po malowaniu. No i on powiedział, a tam takie gadanie, jakbyś miał czas, to na pewno byś sobie z tym poradził. No i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj dużo rzeczy potrafię już zrobić, ale jakoś tak mi zostało to w głowie, że ten czas jest do tego potrzebny. Ostatnio rozbierałem pianino elektroniczne i spędziłem na tym kilka dobrych wieczorów, żeby sobie wszystkie te elementy jakby złożyć do kupy. No i czas jest tutaj kluczowy, takie otworzenie się na ten czas, że ja mam czas na to, żeby się nauczyć, żeby podoświadczać, żeby, nie wiem, niektóre kable w swoim takim emocjonalnym życiu źle podpiąć i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne.
Myślę, że to też ten czas my często traktujemy jako takie, dobra, to ja przysiądę i zrobię. A niekoniecznie tak się uda w wielu obszarach, myślę, że z tym pianinem podobnie, bo jednak kilka wieczorów potrzebowałeś. To nie jest na jedno posiedzenie do zrobienia, ale też jeżeli chcemy sobie sześciopak na siłowni zbudować, to nie zrobi nam tego jedno wyjście, chociażby ono trwało 2 godziny, tylko jednak musimy się poddać procesowi, który zachodzi i poświęcić na to nawet krótkie jakieś sloty, ale jednak przez jakiś czas pracować. W związku z tym to jest też ważne, że to nie jest jednorazowa akcja i tak samo jest z refleksyjnością czy z budowaniem samoświadomości. To jest proces, na który musimy się otworzyć i który musimy gdzieś z tyłu głowy też mieć, że on będzie trwał.
No zwłaszcza dzisiaj też tutaj myślę trochę o młodym pokoleniu, które też słucha podcastu Manager Plus. Ta odroczona nagroda jest, ja sobie zdaję sprawę, dla nas wszystkich bardzo trudna, bo kultura nam trochę lansuje taki styl życia, który się wiąże z taką kulturą nanosekundy, nie, że wszystko musimy mieć szybko, na wczoraj. I to jest coś, co utrudnia bardzo pracę taką procesową, związaną właśnie z naszym rozwojem. O tym po prostu pamiętajcie. Taką rzeczą, nad którą się pewnie większość z nas nie zastanawia zbyt często, to jest to, że my tak naprawdę cały czas myślimy, że nasz umysł jest taką wielką maszyną do popcornu, która cały czas generuje popcorniki, czyli wszystkie myśli, które się tam gdzieś w naszej głowie przewijają.
No i to jest uzasadnione oczywiście ewolucyjnie, no bo te wszystkie myśli, które się pojawiały w głowach naszych przodków, one miały za zadanie nas chronić. A więc im więcej tych myśli o świecie zewnętrznym, o tym, co można zjeść, gdzie czai się zwierzę, a którą dróżką można iść bezpiecznie. To wszystko były ważne rzeczy.
W przetrwaniu.
Tak, i czerpaliśmy w związku z tym, z tych elementów. I nasz mózg w związku z tym, wszystkie myśli, które w tym momencie mamy, też chce traktować jako te, które są dla naszego przetrwania istotne.
I tutaj na przykład taka zdolność, że potrafimy wszystko sobie układać w różne szuflady gdzieś tam w głowie. Mamy różne zdarzenia, z którymi mamy do czynienia, to potrafimy je tak fajnie kategoryzować, że potrafimy odnosić się w myśleniu do różnych takich analiz przeszłości, przewidywać przyszłość, to, że możemy oceniać to, co się wydarzyło, jakieś zdarzenia, konkretnie jakiś wpływ możemy też sprawdzać, to jest to wszystko, o czym mówisz, coś, co powoduje, że nasz umysł w ten sposób nas też chronił przed różnego rodzaju zagrożeniami, które w tym świecie zewnętrznym były.
I my te myśli zewnętrzne, ponieważ właśnie tak umiejętnie jakoś kategoryzujemy, te wszystkie zdarzenia układamy, to dokładnie ten sam mechanizm chcemy zastosować do wszystkich myśli, które są związane z myślami o nas samych, czyli z myślami, które są związane z tym, jacy jesteśmy, z myślami, które budują naszą tożsamość, z myślami, które są związane z emocjami, które też przetwarzamy. My chcemy je jakoś tak poprzesuwać, poprzestawiać i w ten sposób zarządzać tymi myślami. No a tak się nie da, bo nasze myśli o nas samych niekoniecznie dają się tak łatwo wymieść, przesunąć i zastąpić innymi.
Tam są wszystkie oceny, różne takie sądy, które mamy na swój temat, jakieś takie opisy tego, jacy jesteśmy, to wszystko jest takie najtrudniejsze, o czym mówisz, jeśli chodzi o działanie myśli. Jest taka psycholożka Ellen Langer, która podała kiedyś taki bardzo ciekawy, ale bardzo do mnie też mocno przemówił ten przykład, który pokazuje, jak działa nasza myśl, czy w ogóle jak działa nasze myślenie, kiedy myślimy sobie o różnych zaletach związanych ze śliną. Przykład dosyć kontrowersyjny, ale spróbuję go jakoś tak pokrótce opisać.
Kontrowersyjny, ale on też bardzo dobrze pokazuje właśnie to funkcjonowanie tego naszego mózgu, więc myślę, że istotny.
Tak, no zacznijmy od tego, tutaj poprosimy cię, żebyś sobie spróbował wyobrazić, czy spróbowała wyobrazić, co by było, gdybyś nie miała śliny w ogóle w ustach. Jakby twoje usta były takie totalnie suche, jakbyś gdzieś tam czuła piasek wręcz. No ślina jest takim płynem, nie wiem, czy ja tutaj dobrze mówię, ale jest czymś, co ma też takie właściwości antyseptyczne i w taki naturalny sposób zmywa różnego rodzaju zarazki i chroni zęby, dziąsła. Jest czymś, co jest bardzo pozytywne, jeśli chodzi właśnie o nawilżanie naszego aparatu gębowego. Jest też czymś, co ułatwia nam trawienie, przynajmniej w tej takiej początkowej fazie. Ta pani psycholog podaje też taką ciekawą rzecz związaną z osobami, które zażywają metamfetaminę, bo ona powoduje właśnie suchość w ustach, no i po kilku latach zażywania tej substancji zęby tych osób uzależnionych dosłownie się kruszą, no i wypadają. To nam robi właśnie niedobór śliny, która jest naszą taką naturalną ochroną. I teraz uwaga, idziemy dalej, bo chciałbym cię poprosić, żebyś sobie spróbowała wyobrazić taki idealnie czysty, kryształowy kieliszek, w którym nic nie ma. Ale co jakiś czas czujesz, że masz w swoich ustach za dużo śliny i ten nadmiar śliny wypluwasz do tego kieliszka i robisz to tak długo, aż ten kieliszek się napełni. I teraz najbardziej kontrowersyjna część tego ćwiczenia, eksperymentu polega na tym, że chcielibyśmy cię poprosić, żebyś spróbowała, czy spróbował sobie wyobrazić, ale tak na serio, żebyś sobie spróbowała to wyobrazić, że jesteś bardzo spragniony, chwytasz się za ten kieliszek, który jest pełny tego wszystkiego, co do niego wyplułeś, przybliżasz ten kieliszek do ust, no i takimi dużymi haustami wypijasz zgromadzoną ślinę w tym kieliszku do dna. I nie wiem, czy jestem dalej w stanie mówić.
No właśnie, bo co się wydarzyło? Prawdopodobnie pojawił się jakiś taki odruch wstrętu w nas, przynajmniej we mnie na pewno, jak sobie to próbowałam wyobrazić.
Ile razy robimy właśnie ten eksperyment, to ten wstręt u mnie jest.
No właśnie, i u mówiącego, i prawdopodobnie u tych, którzy sobie dobrze to wyobrazili.
A to jest ciekawe, no bo ślina jest, tak jak powiedziałem na początku, czymś bardzo, bardzo takim pozytywnym. Coś, co nam służy w ogóle, bez tego byśmy nie egzystowali jako ludzie. Taka mała rzecz, a bardzo potrzebna.
Ale zobaczcie, że skojarzenie, które jest tak ogólnie, jeśli pomyślimy sobie o ślinie, jest właśnie tym, który wywołuje taki element trochę wstrętu, trochę obrzydzenia być może. I tutaj dzieje się właśnie to takie bardzo mocne scalenie myśli ze słowem, bo my działamy na autopilocie. My tak trochę oszukujemy się i właśnie w słowo ślina od razu nam się włącza wstręt, obrzydzenie, a nie dostrzegamy wszystkiego tego pozytywnego, o których tych elementach wspomniałeś, które są związane z samą śliną, czy z samym procesem,
to,
który
ona powoduje.
To,
że jest antyseptyczna, to, że właśnie mamy większy komfort też w spożywaniu posiłków i tak dalej, i tak dalej. To są te wszystkie pozytywy, które właśnie to nasze takie wyobrażenie, które idzie za tymi słowami, o których przed chwilą wam powiedziałem, powoduje, że my jesteśmy ograniczeni. I te słowa, które są naszymi myślami, no bo tak jest, one się jakoś odnoszą do rzeczywistości. Tak fachowo w filozofii nauki pamiętam takie zajęcia, gdzie mówiliśmy o tym, że każde słowo ma swój desygnat. Czyli jak mamy na przykład słowo tulipan, to ten tulipan w rzeczywistości ma jakiś odpowiednik. I tak jest w zasadzie z każdą rzeczą, którą sobie nazywamy w jakiś sposób. Nie? One mają desygnaty. Te słowa odnoszą się do rzeczywistości i to jest coś, co nam z jednej strony bardzo mocno służy, bo jeżeli mamy takie sytuacje, że ktoś jest z wami na spacerze i nagle mówi, uważaj Mariusz, samochód, i wy odsuwacie się nagle od jezdni i unikacie wypadku, to jest coś bardzo dobrego, nie? Bo jakby te słowa, czy zlanie się z tymi słowami, z tymi myślami powoduje, że no, przeżyliście na przykład, nie? Albo nie wiem, czytacie jakąś wspaniałą powieść, na przykład Zły Tyrmanda, i tam wchodzicie w świat tamtego okresu i scalacie się z akcją, z głównym bohaterem, i to jest bardzo pozytywne. No ale właśnie to, co powiedziałaś wcześniej, Olu, jakby kiedy scalamy się z takimi myślami na swój temat, z jakimiś ocenami, sądami, jestem beznadziejna na przykład, albo jestem kiepskim liderem, albo nie umiem słuchać ludzi w ogóle, albo ludzie są beznadziejni, to wszystko powoduje ograniczenia w postaci konkretnych zachowań, które wyrażają się w działaniu już w takim naszym konkretnym życiu.
Czyli tak naprawdę ulegamy pewnej iluzji. Skoro mówimy, że tak ważne jest oddzielanie siebie od myśli, to myślę, że dość pomocna może być nam metafora szachownicy. Jak wyobrażamy sobie grę w szachy i na takiej ogromnej szachownicy, wyobraź sobie, że na takiej szachownicy, która nie kończy się i w każdą stronę się rozrasta, to jest nasze życie i na tej szachownicy mamy różne pionki. Te pionki, które są pionkami białymi, symbolizują wszystkie te emocje, które są dla nas przyjemne, sytuacje i momenty w życiu, które kojarzą nam się pozytywnie, które wpływają też na nasz taki dobrostan, budują naszą tożsamość w taki pozytywny sposób. Natomiast wszystkie czarne pionki to te pionki, które kojarzą nam się z nieprzyjemnymi emocjami, które źle na nas wpływają, które nie są dla nas przyjemne i przychylne. I teraz pytanie, tak naprawdę jakbyśmy sobie wyobrazili, to gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Gdzie ja jestem? To jest ważne pytanie, które musimy sobie postawić.
No najczęściej jest tak, że jesteśmy tym kimś, kto wskakuje na konia, który jest jednym z tych pionków i próbuje walczyć, czy próbujemy walczyć właśnie z tymi wszystkimi czarnymi figurami, które są takie gorsze na tej szachownicy. Próbujemy walczyć z naszym jakimś takim lękiem, z niepokojem, z tym, że sobie nie poradzimy, z jakimiś obawami, z przekonaniami, które są w naszych głowach. No i niestety tak jest, że im bardziej walczymy, im bardziej się skupiamy, im bardziej jesteśmy tym pionkiem właśnie na szachownicy, tym te figury się rozrastają, są coraz większe i wydaje się, że są większe od nas, mimo że przecież te pionki są czymś, co my mamy w naszych głowach. I tutaj dochodzimy do takiego paradoksu, czy może brak jakiejś takiej spójności logicznej, która polega na tym, że zauważ, ta walka jest walką z samym sobą, bo zarówno białe, jak i czarne pionki to są pionki, które są nami, które są w naszych głowach, w naszych umysłach.
Nie jesteśmy w związku z tym pionkami, nie jesteśmy też graczem, który przyjmuje którąś z tych ról, no właśnie najczęściej pewnie walki, tak w skrócie, dobra ze złem, bo to, że bylibyśmy graczem, doprowadziłoby nas dokładnie do tego samego momentu, o którym przed chwilą mówiłeś. A skoro nie jesteśmy ani pionkami, ani graczem, no to pytanie, kim my w tej metaforze jesteśmy?
No i dochodzimy do takiego rozwiązania, które polega na tej prostej odpowiedzi, że jesteśmy szachownicą. I z metafory szachownicy można bardzo dużo ciekawych wniosków wyprowadzić. Ale jeden chyba jest taki ważny, że bez szachownicy nie ma tych pionków, że ta szachownica tak na dobrą sprawę daje kontekst całej grze, ustawia ten kontekst do gry. Można nią poruszać, można nią potrząsnąć, te pionki się mogą wywrócić, ale jakby bez niej ich nie ma. Bez niej ta gra się nie toczy. I to jest bardzo dobra metafora, która pokazuje rzecz chyba najtrudniejszą w tym, o czym dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy, w temacie refleksyjności, że aby właśnie tę refleksyjność uruchomić i obudzić w sobie taką samoświadomość, potrzeba nam być takim obserwatorem trochę gry. Potrzeba nam, żebyśmy uruchomili w sobie proces, który polega na tym, że niejako wychodzimy z siebie i stajemy obok. Tak jakbyś sobie teraz spróbowała wyobrazić właśnie, gdzie jesteś w tym momencie, kiedy słuchasz podcastu. Tak popatrzeć na siebie trochę z góry, z boku, z jakiegoś innego kąta, żeby zobaczyć siebie, która jest właśnie po drugiej stronie ze słuchawkami na uszach i słucha tego konkretnego podcastu. To jest właśnie proces uruchamiania tego ja, który jest obserwatorem. Zauważ, że ty jako kontekst jesteś czymś, co jest niezmienne. Ty jesteś tą szachownicą, która nie zmienia się przez całe twoje życie. Nie mówię tutaj o kontekście rozumianym tak bardzo potocznie, bo kontekst często nam się kojarzy jako otoczenie, w którym jesteśmy. To się zmienia jak najbardziej, ale mówimy tutaj o tym właśnie myśleniu w kontekście ja, takiego obserwatora, który jest szachownicą i ta szachownica jest stała jakby przez całe nasze życie. Możesz sobie teraz zrobić taki eksperyment, pomyśl o jakimś zdarzeniu, które miało miejsce, na przykład jak miałeś 7-8 lat. Możesz później pomyśleć o zdarzeniu, które miało miejsce kilka lat temu. Zawsze byłeś taki sam. O ile jesteś w stanie sięgnąć jakby pamięcią do tych zdarzeń i sobie wyobrazić konkretne rzeczy, to ty, który sobie wyobrażasz i obserwujesz myśli związane właśnie z tamtym wydarzeniem, to jesteś ty jako szachownica, która jest kontekstem dla tego myślenia.
Zobaczcie, że bardzo często przyjmujemy różne role, w które wpisujemy się. Jakbyśmy sobie wypisali, kim jestem w życiu, jestem osobą, która jest jakaś, pełnię jakąś rolę w życiu, jestem
matką, ojcem,
pracownikiem,
córką.
Tak, jestem osobą, która umie jeździć na rowerze, tak, wszystkie umiejętności też, które sobie wypiszemy. To tym, co łączy to wszystko, to słowo jestem. I to jest też to, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli ta sytuacja, że jestem taki sam, czy taka sama, jak byłam w wieku 7 lat, bo wciąż jest to słowo jestem. To nie znaczy, że ja się nie zmieniłam. Mam być może nowe umiejętności, mam być może jakieś doświadczenia na swoim koncie. Natomiast to, co jest niezmienne, to ja.
To jest bardzo ważne, bo refleksyjność właśnie wcześniej czy później, jeżeli będziesz ją praktykować, to cię doprowadzi do takiego momentu, w którym właśnie zobaczysz, że to, w jaki sposób poznajesz ten proces poznawczy, czyli ty jako kontekst jesteś czymś zupełnie innym niż treść tego procesu, niż produkt, można powiedzieć, tego procesu. To jest o tyle istotne, że my często robimy tak trochę z drugiej strony, że jakby budujemy swoją tożsamość, nasze ja, w oparciu o te wszystkie myśli, o te wszystkie przekonania, które mamy w głowach i jesteśmy tak do nich przywiązani, tak mocno jesteśmy z nimi sklejeni, że one wyznaczają właśnie naszą tożsamość. Jesteśmy niewolnikami, więźniami właściwie bardzo często swojego myślenia. Cała zabawa właśnie z refleksyjnością, cały ten proces polega na tym, że dochodzimy do takiego momentu, który polega na tym, że my właśnie jesteśmy w stanie te dwie sfery od siebie oddzielić i zobaczyć te myśli, te treści naszego umysłu, te wszystkie popcorniki, które nasz umysł produkuje jako rzeczy niezależne od nas. One mogą nam służyć, mogą nam nie służyć, mogą być dobre, mogą być złe, ale to jest coś, co tworzy właśnie tą grę na naszej szachownicy.
To trochę tak jakby wejść na taras widokowy i obserwować te właśnie myśli, ale nie jesteśmy wtedy częścią tych myśli. Czyli nie jesteśmy myślą, nie jesteśmy rolą, nie jesteśmy konkretnym działaniem, ale jesteśmy osobami, które obserwują to z takiego olbrzymiego tarasu widokowego. Ale właśnie ten taras widokowy, i to też jest taki zabieg, który sobie można w głowie zastosować, ten taras widokowy jest takim polem, które właśnie trochę z tą szachownicą się łączy, czyli jakby z pozycji szachownicy.
I teraz Amerykanie by zapytali, does it make sense? Czy to się wam jakoś spina, czy to ma sens to, o czym tutaj mówimy? Dla części z was pewnie tak, dla części jeszcze pewnie nie, może potrzebujecie trochę czasu, żeby sobie to przetrawić. Podcast ma to do siebie, że można zawsze zapauzować i później do niego wrócić i jeszcze raz sobie odtworzyć. Ale to jest taka najważniejsza rzecz, która jest bardzo potrzebna do tego, żeby właśnie zbudować w sobie tę świadomość, bo ta świadomość rodzi się właśnie z refleksyjności, która sprowadza się do tego, że my potrafimy oddzielić, jeszcze raz to powiem, myśli od naszego ja. Zobaczyć, że to są dwa różne jakby obiekty, można powiedzieć. Chociaż kontekst, ja jako kontekst ciężko jest nazywać obiektem, bo to jest taka, to już bardzo teraz filozoficznie zabrzmi, ale to jest taka przestrzeń, która no nie ma granic. Przechodzimy do już takiej praktyki związanej z refleksyjnością. Chcemy wam parę słów powiedzieć o tym, w jaki sposób nad tą refleksyjnością pracować, żeby dojść do tego efektu, o którym mówiliśmy wcześniej.
Myślę, że tutaj też warto użyć takiego słowa, które często używamy i takiej konstrukcji, która jest trochę neologizmem, ale bardzo dobrze oddaje to odklejanie od myśli, bo skoro mówimy, że może nastąpić pewna fuzja z myślami, to
czyli sklejenie się.
Sklejenie się, to ten proces odwrotny do fuzji będziemy nazywać defuzją. Nie mylić z dyfuzją, z różnymi procesami chemicznymi. Bardziej mówimy tutaj o defuzji, czyli właśnie odklejaniu się, sprawieniu, że ta fuzja zaczyna przebiegać w odwrotną stronę, czyli my robimy tak, żeby się odkleić od naszych myśli.
Robimy wszystko, żeby nie być po prostu naszymi myślami, nie? Żeby nasze ja nie było treścią naszego umysłu. W tym sensie tutaj mówimy o defuzji.
I dzięki takiej defuzji my możemy zobaczyć, która z tych myśli nam służy i która jest okej, która fuzja była tą, która była dla nas w porządku, a która tak naprawdę dla nas jest niedobra. I najczęściej z tych niedobrych obszarów będziemy mówić o różnych sytuacjach, kiedy oceniamy sami siebie, tak jak już podawaliśmy te przykłady, jestem jakaś, jestem niewystarczająca, jestem słabym liderem, jestem bałaganiarzem, jestem jakaś, czyli tu, gdzie mamy ocenę. I tak naprawdę to odklejenie się od tego pozwala nam zobaczyć sytuacje i konkretne fakty. I my to często robimy jako taki element pracy z liderami.
I taką rzecz, którą warto tutaj dodać, bo w jakiś sposób to jakby się wyłania z tej naszej rozmowy, ale zauważ, że jakby to wszystko, o czym tutaj mówimy, defuzja, wcale nie ma na celu jakby wyrzucania z twojej głowy myśli, które masz, tych, które tobie służą, albo zwłaszcza tych, które tobie nie służą, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni też w naszej popkulturze do tego, żeby z tymi myślami nie tylko walczyć, ale żeby je usuwać i zamieniać na inne. Też w terapii, w pracy takiej klinicznej jest sporo nurtów, które właśnie w ten sposób pracują, żeby to, co nam nie służy w naszych głowach, żeby te myśli identyfikować i żeby je wyrzucać. A tutaj robimy taki zabieg, który jest bardzo odważny, bo on wcale nie polega na tym, żeby te myśli jakoś wyrugować z naszej głowy, żeby je wykreślić, wymazać jakąś gumką.
A nawet zastąpić.
Czy zastąpić innymi, tak? Tylko żeby tak nieoceniająco gdzieś z boku się im przypatrzeć.
To wszystko, o czym mówimy, jest w takim nurcie pracy, która jest pracą poza obszarem klinicznym. My wykorzystujemy terapię akceptacji i zaangażowania do pracy z liderami w nurcie treningu akceptacji i zaangażowania. I tak naprawdę w tym całym nurcie tego treningu próbujemy mówić o elastyczności psychologicznej jako o elemencie, w którym my możemy zadbać o coś, co jest dla nas ważne i zobaczyć, co w tym kontekście jest dla nas ważne, a co jest takim dystraktorem, przeszkadzajką w naszym rozwoju, w naszej pracy, w naszym życiu.
Jest to taki nurt, który bardzo fajnie sprawdza się właśnie w pracy rozwojowej. Można go wykorzystać właśnie w pracy w biznesie nad rozwojem liderek, liderów, tak jak Ola powiedziała. My wykorzystujemy sporo elementów właśnie tego treningu akceptacji i zaangażowania do tego, żeby pracować właśnie nad rozwojem przywódców, ale w kontekście takiego zaangażowanego działania, które opiera się mocno na wartościach. Wartości są też ważnym elementem właśnie pracy aktowej, nazwijmy to. Nie będziemy jakoś wchodzić bardziej w szczegóły, ale tak chcieliśmy chociaż zaznaczyć, że jest to jakoś powiązane właśnie z tym tematem.
Możesz zapytać w związku z tym, jak ćwiczyć tę dyfuzję.
No ćwiczeń jest sporo.
Ćwiczeń znajdziesz w całym nurcie w ogóle bardzo dużo. Myślę, że skupimy się na takich naszych ulubionych, czyli każdy z nas pewnie poda jakieś takie ulubione swoje ćwiczenie, takie, które najbardziej do nas przemawia, żeby też zobaczyć, w jaki sposób można nad tym pracować w kontekście takim długoterminowym, ale też takich szybkiej pomocy sobie w dostrzeganiu tego, co dla nas ważne.
No to zacznijmy od swojego ćwiczenia.
To ja ze wszystkich takich ćwiczeń myślę, że wybrałabym taką metaforę, w której pracujemy naszymi myślami. I to jest metafora strumienia. I to ćwiczenie ma na celu wyobrażenie sobie, że siedzimy na brzegu strumienia. Strumień jest wartki i płynie sobie jakoś tam w malowniczych okolicznościach przyrody. My mamy pewne liście, które są wokół spadające z drzew. I te liście wpadają do strumienia.
Akurat na czasie jest temat, bo mamy jesienny.
Ale zanim te liście wpadną do strumienia, to na każdym z tych liści umieszczamy jedną myśl, taką, którą w tym momencie mamy w głowie. W momencie, kiedy umieścimy taką myśl na liściu, kładziemy ją na wodzie strumienia i obserwujemy, i patrzymy, co się z nią dzieje. Niektóre z nich popłyną dalej, niektóre będą pewnie jakoś wirowały. My nie skupiamy się na tym, żeby one odpłynęły. Skupiamy się na tym, żeby je obserwować, patrzeć, co one nam robią, co one nam dają, w jaki sposób wpływają na strumień i w jaki sposób na tych liściach sobie leżą. Ta metafora strumienia daje nam taką możliwość popatrzenia trochę z boku właśnie, z tej roli takiego ja obserwującego, na to, co się dzieje w naszej głowie. To jest jedna z takich bardzo dobrych metafor pokazujących, w jaki sposób ja mogę odkleić się od moich myśli i trochę je uwolnić, trochę wypuścić je z siebie i zobaczyć, w jaki sposób one na mnie oddziaływują. Z niektórymi może będzie ci trudno. Czasami są takie myśli, które bardzo trudno położyć na tych liściach, ale to właśnie im trzeba się mocniej przyglądać i dać im może więcej czasu.
No to jest takie ćwiczenie, które ja też bardzo lubię, no ale musiałem jakieś wybrać, skoro już wybrałaś to. Ja mam dwa ćwiczenia, jedno jest bardzo krótkie, bardziej chciałbym tobie pokazać właśnie taką prostą rzecz, którą możesz zrobić z takimi myślami swoimi. To ćwiczenie dotyczy wizualizacji. My go często robimy też na zajęciach różnych, właśnie z liderkami, liderami. Ono polega na tym, że ma różne odsłony, bo jedna opcja jest taka, że możesz sobie wyobrazić tą swoją taką myśl, którą masz w głowie, na przykład jestem kiepską liderką albo nie umiem rozmawiać z ludźmi i spróbować sobie ją zwizualizować, jak na przykład jakiegoś takiego baśniowego stwora albo stwora, który jest jakoś, nie wiem, obleśny, ma dużą nadwagę, nie wiem, jest cały oblepiony jakimś śluzem, wystają mu dwa zęby i tak uśmiecha się szyderczo, patrząc w twoją stronę. Druga wersja tego ćwiczenia polega na tym, że te myśli można wokalizować jakimiś głosami znanych postaci twoich, takich ulubionych może z bajek Kaczor Donald albo, nie wiem, Sylvester Stallone, czy jakimiś takimi głosami, które też zbudzą w tobie uśmiech na twarzy. To wszystko jest po to, żeby właśnie pokazać, że to jest coś nie twojego, że to jest coś poza tobą, że to są pewne obiekty, które masz w głowie, ale one nie są twoje. I to niesamowicie działa, jak się właśnie myśli w ten sposób, wizualizuje myśli w taki prosty, trywialny sposób, to bardzo dużo robi właśnie dla naszej głowy.
To bardzo dobrze też buduje dystans, pokazuje właśnie to, że te myśli nie są nami. Ten dystans w dyfuzji jest bardzo potrzebny.
Nie w wielu takich sytuacjach, jak sobie siedziałem, które były trudniejsze w moim życiu i właśnie robiłem takie wizualizacje. Pamiętam, cały czas mam w oczach stwora jednej myśli. Bardzo dużo to daje. Tak zupełnie sobie samemu można szybko pomóc, korzystając właśnie z wizualizacji. A druga rzecz wiąże się trochę z czymś, co wiąże się, Olu, z twoim dzieciństwem. Bo chciałem cię zapytać, to jest takie ćwiczenie, które też można na różne sposoby stosować, ale chciałem ci zapytać, jak sobie myślisz o mleku, to co tam się pojawia w twojej głowie, jakie są twoje pierwsze myśli?
No ja niestety nie mam dobrych skojarzeń z mlekiem, a mnie się mleko od razu kojarzy z obrzydliwą zupą mleczną, kożuchem, zapachem przypalonego mleka w przedszkolu i wzbudza we mnie takie bardzo nieprzyjemne emocje i zapachy i to jest rzecz, którą można by mocno pracować.
A ja z kolei mleko bardzo lubię i mnie się kojarzy z czymś białym, z jakimś puszkiem właśnie, lubię kożuch, kojarzy mi się miło z przerwami w podstawówce, jak były przerwy na mleko, mimo że było czuć czasami, tak jak mówisz, spaleniznę na korytarzu, zupełnie mnie to jakoś nie obrzydza, ale do czego zmierzam? Ćwiczenie polega na tym, żeby sobie wybrać słowo, które w jakiś sposób oddaje waszą myśl, tak jak tutaj w przypadku Oli mamy sytuację taką dosyć nieprzyjemną, bo faktycznie jest tak, że wiele razy jak mamy pić mleko, to ma te skojarzenia taki cały czas. Może nie robiłaś tego ćwiczenia po prostu. Spróbuj tak przez najlepiej 20, badania mówią, że 45 sekund to jest taka optymalna granica, nie musimy tego robić aż tak długo, żeby nie zanudzić słuchaczy i słuchaczek. Bardzo szybko wypowiedzieć słowo mleko na głos.
Mleko, 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 mleko.
No, brawo. Co my tutaj robimy w ogóle? Ćwiczenie to pokazuje taką rzecz, nie wiem, czy to złapaliście, ale jak się robi to tak przez kilkadziesiąt sekund, to uwierz mi, że faktycznie ten efekt jest zauważalny. Że nagle się okazuje, że to mleko, 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 mleko to jest takim, jakimś takim słowem, nie słowem w zasadzie, jakimś takim dźwiękiem, który się z nas wydobywa, który się jakoś tam rytmizuje, ale on w zasadzie jakiegoś większego znaczenia nie ma i o to chodzi w tym ćwiczeniu, żeby właśnie wypowiadając szybko jakąś taką myśl, która jest w naszej głowie, która wprowadza dużo na przykład niepokoju, żeby ją wypowiadać szybko, żebyśmy my zobaczyli właśnie ten dystans, żebyśmy poczuli ten dystans do tej myśli.
A i tak sobie myślę, że takie trywialne nawet ćwiczenie, natomiast to jest rzecz, którą możemy robić w tych momentach, kiedy mówimy, że nie mamy czasu. Czyli idąc sobie korytarzem ze spotkania na spotkanie.
Wyobraziłem sobie.
Nie musimy tego robić przecież super głośno. Możemy powtarzać nawet pod nosem, tak żebyśmy tylko my słyszeli, albo w oczekiwaniu na jakieś połączenie online'owe, kiedy jeszcze nie jesteśmy online'owo połączeni z innymi, nie jesteśmy jeszcze we wspólnym pokoju, to wtedy możemy to ćwiczenie robić też po to, żeby właśnie odkleić się od czegoś, co nam akurat w danym momencie nie służy, a z drugiej strony połączyć się z czymś, co jest dla nas ważne. Czyli jeśli na przykład mówimy o tym, że myślimy sobie o sobie, że nie potrafimy rozmawiać z ludźmi, to rozmowa na przykład byłaby jakimś słowem, który symbolizuje
tak, to jest cenna wskazówka, żeby nie mówić całej myśli, bo to może być wtedy karkołomne, nie? Że jestem słaba, jestem słaba, jestem słaba, to ciężko jest nawet wymówić, tylko na przykład słaba, nie? Że maksymalnie spróbuj skracać tę myśl.
Wtedy wypowiadając to słowo też znowu w pewien sposób się dystansujemy i trochę idziemy w stronę uświadomienia sobie tego, że ja mam na to wpływ i mogę pewne rzeczy też działać, mogę przeciwdziałać temu, żeby nie być słabym w rozmowach, mogę podjąć jakieś zaangażowane działania, bo też o to w tym wszystkim chodzi. W związku z tym to jest ta refleksyjność, to jest ta samoświadomość, o której dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć w takim kontekście też myślenia o sobie samym.
A może być jeszcze jedno ćwiczenie takie, o którym często
gratisowe,
mówisz,
bonusowe.
Gratisowe, ale myślę, że ono jest fajne w kontekście też takiego budowania pewności siebie, na przykład nie wiem, przed wystąpieniami publicznymi, przed jakimś trudniejszym momentem w pracy, w projekcie, czy przed jakąś rozmową z zespołem na przykład.
Czyli mówisz o takim ugruntowaniu, tak? O takim momencie, kiedy stajemy, czy znowu idziemy na jakieś spotkanie, czy stajemy przed jakimś spotkaniem, zadaniem, trudnością i po pierwsze zaczynamy wyobrażać sobie myśli, które mamy w związku z tą sytuacją. Po drugie sprawdzamy też emocje, które są w naszej głowie w związku z tymi myślami. Kolejny krok to budujemy wokół tego nasze ciało, czyli sprawdzamy, gdzie są nasze ręce, co możemy dotknąć, że na przykład mamy pod ręką stół, on jest twardy, może ma jakąś ciepłotę albo zimnotę, nie wiem, czy jest takie słowo, że siedzimy na czymś, w związku z tym też próbujemy poczuć może oparcie, może postawić nogi na ziemi i bardzo mocno poczuć grunt pod nogami. To są takie momenty, w których obudowujemy te myśli i emocje w ciało, które wokół tego jest. Ale też warto popatrzeć po sali, po miejscu, w którym jesteśmy, zobaczyć, co jest wokół nas, jakie dźwięki, zapachy do nas dochodzą, żeby poszerzyć trochę nasze spojrzenie, a w związku z tym zobaczyć, że wokół myśli, wokół naszego ciała jest też jakaś sytuacja i coś, co sprawia, że mamy elementy, które są dla nas ważne, bo spotykamy się z ludźmi w jakimś celu. Chcemy coś osiągnąć, chcemy zrealizować jakieś zadanie. To nam też pozwala zobaczyć taki szerszy kontekst w ogóle naszego myślenia i naszego funkcjonowania, a nie tylko myśli, które nas czasem nokautują i wybijają z rytmu.
To krótko podsumujmy jeszcze na koniec, o czym dzisiaj mówiliśmy, bo tematy były takie dosyć ambitne. Mówiliśmy o refleksyjności i pierwszy punkt był taki, że refleksyjność to jest umiejętność stanięcia z boku i popatrzenia na siebie jako taki przedmiot trochę swojego poznania. Powiedziałaś bardzo taką, myślę, trafną rzecz, że to jest też umiejętność nieżycia na autopilocie. To jest bardzo cenne, bo o to właśnie nam w tym wszystkim, w tej refleksyjności chodzi. Druga rzecz, o której mówiliśmy, to to, że myślimy cały czas, że nasz umysł przypomina maszynę do popcornu, która generuje popcorniki wciąż. Trzecia rzecz wiązała się z tym, że nie potrafimy najczęściej oddzielać myśli, czyli jakby produktu naszego poznania, od całego procesu poznawania, który jest w naszych głowach. Spajamy się, scalamy się z tymi myślami. W związku z tym to, kim jesteśmy, definiują często właśnie myśli, przekonania, wspomnienia, to wszystko, co siedzi w naszych głowach. I chodzi o to, żeby
być szachownicą, a nie pionkami na szachownicy. W związku z tym umieć poobserwować sobie to, jacy jesteśmy, czyli umieć zastosować defuzję i odklejenie się od myśli.
No i na koniec kilka było podanych praktyk, które pomogą wam właśnie zacząć pracę nad refleksyjnością albo tę refleksyjność jeszcze bardziej zwiększyć. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. I jeszcze podziękowania dla patronek i patronów podcastu Menadżer Plus. Bardzo, jak zwykle, jestem wam wdzięczny za to, że mogę robić to, co robię, za to, że mogę z podcastem docierać do szerokiego grona odbiorców. Dziękuję za wszystkie wsparcia, za wszystkie subskrypcje przedłużane co miesiąc. Ogromnie wam jestem za to wszystko wdzięczny. No i oczywiście ogromną wdzięczność też przesyłam mecenasowi podcastu, firmie iSolution, która jest na Patronite w zasadzie od momentu, kiedy ogłosiłem akcję wsparcia podcastowego. Przypominam też o akcji dokarmiania algorytmów. Jeżeli macie tylko taką ochotę, chęci, żeby pomóc w zwiększaniu zasięgu Menadżera Plus, to zachęcam was do tego, żeby zostawiać gwiazdki, miłe opinie na temat tego, co tutaj słuchacie, na temat podcastowania w Menadżerze Plus, w Apple Podcast, na Spotify'u. Bardzo wam jestem za to już z góry wdzięczny. No i przypominam o tym, że podcast jest cały czas na YouTube. Tam też regularnie pojawiają się wszystkie nowe odcinki Menadżera Plus. Tyle na dzisiaj. Kończę i tak jak mówiłem na początku, wracam do pisania książki. Książka będzie na temat przywództwa. Pochłania mój czas totalnie. Robię wszystko, żeby zdążyć z terminem. Książka będzie wydana w ramach wydawnictwa Znak. To było takie moje marzenie od studiów, jeszcze jak studiowałem filozofię, to tam wszyscy moi mistrzowie wydawali książki, tam wydawał książki ksiądz Tischner na przykład. I nigdy mi się nie śniło, że będę miał taką możliwość, żeby tam się również pojawić. Trzymajcie mocno kciuki, bo pisanie to jest ciężka praca, która wymaga dużo regularności. Ja już ten okres takiego rozpędzania się mam za sobą, już teraz jest tak, że mi się bardzo dobrze pisze. Powiem nieskromnie, ale pierwszy miesiąc to była orka. Mam tak, pewnie nie wszyscy tak mają, że potrzebuję trochę rozbiegu, żeby wejść w klimat też książki, żeby zacząć pisać. Książka będzie taka nietypowa trochę, bo pomyślałem sobie, żeby to był zbiór takich różnych moich refleksji, światopoglądów, które sobie wypracowałem przez tych dobrych kilka lat od wydania, już prawie dekada mija, odkąd napisałem książkę na temat zwinności, na temat Scruma, która dzisiaj się bardzo dobrze sprzedaje, ale od tamtej pory tak wiele się zmieniło w moim myśleniu, w mojej drodze też takiej życiowej, jeśli chodzi o pracę z liderami, z liderkami, myśleniu o w ogóle filozofii agile'owej. Przybyło mi mnóstwo doświadczeń, którymi no jakoś tak pomyślałem sobie, że to jest ten moment, że wreszcie mogę się z nimi z wami podzielić. Mam nadzieję, że to, o czym piszę, trafi w jakiś sposób do waszych serc i też pomoże wam pracować nad swoim przywództwem i zmieniać świat na lepsze. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.